W audycji Radiowy Przewodnik po Warmii i Mazurach znaleźliśmy się w mazurskiej wsi Zgon przy Galerii Rzeźb Adama Szubskiego. Rzeźbiarz pochodził z Warszawy, gdzie urodził się w 1931 roku. Przez 10 lat pracował jako kamieniarz i modelarz-sztukator, przejmując tradycję pracy w metalu od swojego ojca, przedwojennego artysty metaloplastyka. Jego twórczość obejmowała również prace metalowe, w tym unikatową sztukę użytkową i kameralną, której stworzył własną technikę artystyczną. Szubski pracował z blachą, z pawarką i kowadłem, tworząc jednocześnie projekt i dzieło bez wcześniejszych szkiców. Jego rzeźby znajdują się w wielu kolekcjach prywatnych i muzealnych na całym świecie, w tym w Watykanie, Stanach Zjednoczonych i Japonii. Organizował wystawy w Polsce i za granicą, w takich miejscach jak Warszawa, Frankfurt, Monachium, Palermo, Rotterdam, Sztokholm, Göteborg czy Wiedeń. Był członkiem Związku Artystów Rzeźbiarzy, związany z grupą Niezależni 69 i Barbakan. Wraz z żoną Anną założył Stowarzyszenie Kulturalne Nasz Zgon, aktywizujące lokalną społeczność do działań twórczych. Kolejną postacią związaną ze Zgonem jest Igor Newerly. Wybitny prozaik, autor powieści i opowiadań, a także słuchowisk radiowych i scenariuszy filmowych, który pomieszkiwał w tej mazurskiej wsi przez 30 lat. Newerly przyszedł na świat w 1903 roku w Białowieży, a zmarł w 1987 roku w Warszawie. Jego życie obfitowało w różnorodne zajęcia i pasje, które mogłyby wypełnić biografię kilku osób. Newerly pracował jako stolarz i szklarz, myśliwy i kajakarz, socjolog i dyrektor zakładu produkcyjnego, a także scenograf i redaktor. Pisarzem na pełen etat stał się dopiero w późniejszym okresie życia. Igor Newerly był wnukiem Józefa Newerly, Czecha, który zarządzał carskimi lasami w Puszczy Białowieskiej oraz synem rosyjskiego oficera Mikołaja Abramowa. Po śmierci ojca, który zginął ratując tonącego, jego matka ponownie wyszła za mąż za rosyjskiego oficera. W latach 1911-15 rodzina mieszkała w Koszarach w Jabłonnie, gdzie w wyniku wypadku na placu ćwiczeń Newerly stracił prawą nogę. Od tego czasu korzystał z protezy, ale prowadził aktywne i sportowe życie. W 1915 roku w związku z nadchodzącą armią niemiecką rodziny urzędników i wojskowych zostały ewakuowane w głąb Rosji. W ten sposób Newerly spędził dzieciństwo i młodość w Pędzie, Staratowie i Kijowie, gdzie był świadkiem rewolucji i wojny domowej. W 1920 roku ukończył szkołę średnią w Symbirsku, a w latach 1920-23 studiował prawo na Uniwersytecie Kijowskim. Aresztowany przez NKWD w 1923 roku, Igor Newerly został skazany na pobyt pod dozorem w Odessie. Po kolejnym aresztowaniu udało mu się uciec z transportu do łagru i w 1924 roku, obawiając się dalszego aresztowania, nielegalnie przedostał się do Polski. W Polsce trafił do więzienia w Ostrogu nad Choryniem, ale został zwolniony dzięki interwencji wujów. Po pobycie u jednego z nich w leśniczówce Tocznabiel osiedlił się w Warszawie, gdzie utrzymywał się z dorywczych prac, aż założył jednoosobowe biuro stenograficzne Esperto i współpracował z emigracyjną prasą rosyjską. W 1926 roku poznał Janusza Korczaka, został jego sekretarzem, a następnie przejął redakcję eksperymentalnego pisma dla dzieci Mały Przegląd. W latach 1928-32 studiował nauki społeczne i polityczne na Wolnej Wszechnicy Polskiej, uczęszczając m.in. na seminarium profesora Ludwika Krzywickiego. W 1930 roku poślubił Barbarę Schneibaum, wychowankę domu sierot, nauczycielkę śpiewu i współzałożycielkę Teatru dla Dzieci Baj. W 1933 roku urodził im się syn Jarosław Abramow Newerly, który później został dramaturgiem i prozaikiem. W momencie wybuchu II wojny światowej Igor Newerly został szklarzem i pracował w społecznym przedsiębiorstwie budowlanym, gdzie mimo protezy biegał po warszawskich kamienicach, wymieniając szyby po bombardowaniach. W latach 1940-42 kierował młodzieżowymi zakładami stolarskimi, a w 1942 roku założył spółdzielnię pracy stolarsko-zabawkarską. Jednocześnie angażował się w działalność konspiracyjną. Po aresztowaniu przez gestapo w nocy w styczniu 1943 roku Newerly został osadzony na Pawiaku, a następnie przewieziony do Majdanka, gdzie przebywał do likwidacji obozu w 1944 roku. Potem trafił do Oświęcimia, a po marszu śmierci do obozu Sachsenhausen-Oranienburg, skąd ostatecznie trafił do Bergen-Belsen, gdzie doczekał wyzwolenia przez Anglików w 1945 roku. Po wojnie mieszkał przez kilka miesięcy w polskim miasteczku Kolenburga, gdzie prowadził warsztat stolarski i redagował polskojęzyczną prasę lokalną. Następnie dotarł do Szczecina, gdzie w listopadzie 1945 roku zarejestrował się w Państwowym Urzędzie Repatriacyjnym. Po wojnie Igor Newerle wstąpił do PPS w 1947 roku, a po jej zjednoczeniu z PPR w 1949 został członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W 1946 roku razem z żoną i innymi osobami założył Komitet Uczczenia Pamięci Janusza Korczaka, później Komitet Korczakowski, w którym pełnił funkcję wiceprzewodniczącego aż do 1966 roku. Otrzymał również zadanie zorganizowania Instytutu Produkcji przy Robotniczym Towarzystwie Przyjaciół Dzieci, zakładu mającego produkować zabawki, pomoce szkolne, meble i ubrania dla dzieci, opracowane według specjalnych wzorów. Po pewnym czasie Newerle został odsunięty od tej pracy, a po odniesionym sukcesie cyklu słuchowisk radiowych, które pisał nocami po pracy, postanowił skupić się na karierze pisarskiej. W latach 1947-48 Igor Newerle pełnił funkcję redaktora tygodnika dla młodzieży Świat Przygód. W 1949 roku przetłumaczył i zaadaptował dla Teatru Dzieci Warszawy sztukę Ulica Anny Rudenko, w której główną rolę odegrała jego żona. W latach 1952-54 był opiekunem kół młodych literatów, a wśród jego podopiecznych znaleźli się Piotr Guzy, Jan Himilsbach, Marek Chłasko, Włodzimierz Odojewski oraz Józef Ratajczak. Powieść Pamiątka z celulozy utrwaliła wizerunek Newerlego jako pisarza lewicowego. Do pobytu Igora Newerle w Zgonie wrócimy po piosenkach. Do usłyszenia.